pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Unia wprowadzi kolejne sankcje wobec Rosji za zesłanie Aleksieja Nawalnego. Europa stawia sobie ambitne cele klimatyczne, a same zmiany klimatu stają się coraz bardziej dokuczliwe. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Nie poprawia się sytuacja epidemiczna w Europie. W najbardziej dotkniętych obecnie wirusem państwach na kontynencie utrzymuje się wysoka liczba nowych zakażeń. Holandia przedłużyła nocną godzinę policyjną na kolejne 2 tygodnie. Irlandia ogłosiła, że wszystkie restrykcje będą obowiązywać co najmniej do 5 kwietnia. Czechy, które są obecnie najbardziej dotkniętym krajem w Unii Europejskiej, poinformowały, że skończyły się wolne miejsca na oddziałach intensywnej terapii. Tymczasem Dania i Szwajcaria mają dzisiaj zdjąć część restrykcji. Na całym świecie z powodu COVID-19 zmarło dotąd prawie 2,5 miliona osób, a łączna liczba zakażeń to 112 milionów. Będą unijne sankcje wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i decyzją o zesłaniu go do kolonii karnej. Restrykcje nie obejmą raczej oligarchów, mimo apeli m.in. współpracowników rosyjskiego opozycjonisty. Więcej o tym powiemy za kilka minut w ABC Unii. Możliwe są też kolejne unijne sankcje wobec Białorusi. Warszawa naciska na plan wsparcia gospodarczego. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreśla, że reakcja Unii powinna być zdecydowana. Ponawia też apel o program wsparcia dla demokratycznej Białorusi.
Komisja Europejska zamierza go przedstawić, tylko nie wiemy dokładnie kiedy. Natomiast nie ulega wątpliwości to, że coraz więcej ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej zdaje sobie sprawę, że jednym z tych kluczy do rozwiązania problemu białoruskiego jest przedstawienie, a później wdrożenie tegoż planu.
Plan wsparcia gospodarczego dla Białorusi to pomysł Polski poparty w ubiegłym roku na unijnym szczycie przez przywódców 27 krajów, którzy zlecili Komisji Europejskiej jego przygotowanie. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech skomentował podpalenie samochodu jednego z pracowników dyplomatycznej placówki w Berlinie. Zdaniem Andrzeja Przyłębskiego jest jeszcze zbyt wcześnie, by zdarzeniu przypisywać podtekst polityczny. Do podpalenia samochodu jednego z pracowników polskiej ambasady w Berlinie doszło między 2 a 3 w nocy. Przechodzień zauważył płonący pojazd stojący na ulicy zamieszkanej m.in. przez dyplomatów. 18 firm, w tym 2 niemieckie, wycofało się z budowy ostatnich odcinków gazociągu Nord Stream 2, poinformowała agencja DPA. Niemiecka agencja prasowa powołuje się na raport amerykańskiego Departamentu Stanu, z którego wynika, że z obaw przed sankcjami co najmniej 18 spółek wycofało się lub zapowiedziało swoją rezygnację z udziału w projekcie Nord Stream 2. Gruzja ma nowego premiera. Tekę szefa rządu objął Irakli Garibaszwili. 38-letni polityk był już premierem w latach 2013-2015. Jego kandydaturę zatwierdził gruziński parlament. Garibaszwili od początku kariery politycznej jest związany z założycielem rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, najbogatszym biznesmenem w tym kraju, Bidziną Iwaniszwilim. W tym momencie nie ma mowy o odwołaniu bądź przełożeniu zaplanowanych na czerwiec i lipiec piłkarskich mistrzostw Europy, powiedział doradca UEFA do spraw COVID-19 Daniel Koch w wywiadzie dla agencji Reutera. Działacz liczy, że mecze będą rozgrywane z udziałem kibiców. Jak dodał, UEFA nie zajmuje się najczarniejszymi scenariuszami, a wyłącznie realistycznymi i optymistycznymi. Na Euro Polska wystąpi w grupie E, a jej rywalami będą kolejno Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Pierwsze i trzecie spotkanie zaplanowano w Dublinie, drugie w Bilbao.
Rozmowa o Europie.
Europa chce być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Unia wprowadza politykę Europejskiego Zielonego Ładu i zakłada, że kontynent do 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Jak w kontekście ostatniej zimy, którą odczuwamy jako mroźną i śnieżną, oceniać ambitną i kosztowną politykę klimatyczną? Oto Włodzimierz Raszkiewicz zapytał profesora Jacka Piskozuba z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.
I ktoś powie, że przesadzają w tej Europie, wprowadzając Europejski Zielony Ład, to przecież wszystko wróciło do normy. Piękną zimę mieliśmy w tym roku.
No właśnie, mieliśmy normalną zimę. Mieliśmy normalną zimę, która była statystycznie dość przeciętna. Jeżeli popatrzeć nawet na ostatnie 30 lat, ale nam się wydaje zimna, ponieważ ostatnie 7 zim było bardzo ciepłe. Tutaj mieliśmy trochę wyższą od tej 30-letniej normy temperaturę grudnia i stycznia. Luty pewnie będzie troszeczkę poniżej normy, ale w sumie ogólnie to była dość przeciętna zima, tylko nam się wydaje zimna przez to, że mieliśmy 7 ciepłych rzędu.
Ale może już takie zimy będą?
Znaczy tego nigdy nie wiemy.
Zimne, a nie ciepłe.
Natomiast mnie jedna rzecz w tej zimie przeraża, bo my normalnie zawsze mieliśmy tak. Mieliśmy ciepłą zimę, jeżeli wiało z Atlantyku. Jest taki indeks cyrkulacji północnoatlantyckiej, tak zwany NAO. Jak on był dodatni, to myśmy mieli ciepłą zimę. Jak on był ujemny, to myśmy mieli mrozy. A tej zimy NAO było cały czas ujemne, a myśmy mieli mimo wszystko większość czasu powyżej zera. A jak przyszło wreszcie w lutym na dodatnie, to co się zrobiło? Zrobiło się plus 10 stopni przy leżącym śniegu, co jest bardzo trudnym osiągnięciem dla przyrody, ponieważ topienie śniegu wymaga energii. W związku z tym, jeżeli przy topiejącym się śniegu było plus 10, to gdybyśmy nie mieli tego śniegu, pewnie byłoby plus 18 na przykład.
Same anomalie.
Tak, to jest anomalia. Poza tym, że jest dużo śniegu zimą, to nie oznacza braku globalnego ocieplenia, wręcz odwrotnie, ponieważ mieliśmy tej zimy wiatry z północy, z Bałtyku, który znowu tej zimy był bardzo ciepły, a kiedy lodowaty wiatr wieje nad ciepłym morzem, to znaczy niezamarznięty, mający plus kilka stopni, to parowanie jest większe niż zwykle zimą i mamy po prostu więcej pary wodnej w atmosferze, z której się robi ten śnieg, więc to, że mamy więcej śniegu przy globalnym ociepleniu, to jest zupełnie normalne, póki temperatura jest poniżej zera.
Zdecydowanie mamy globalne ocieplenie.
No zdecydowanie mamy. Globalnie też jest bardzo niepokojąca rzecz, że wyrównaliśmy w 2020 roku rekord temperatury, czyli najcieplejszy rok z 2016 roku. Dlaczego to jest niepokojące? Bo zawsze rekordy padały, kiedy Pacyfik był ciepły. Tam jest taki cykl nierównej długości, 2 do 7 lat, ciepłe El Niño, zimne La Niña i zawsze przez tych ciepłych El Niño mieliśmy po prostu rekordy. Czyli ocieplającym się świecie rekord zawsze pada, kiedy Pacyfik jest ciepły. A w tym roku pobiliśmy rekord z 2016 roku przy La Niña, czyli przy zimnym Pacyfiku. To jest znowu coś pierwszy raz. Okazuje się, że zimny Pacyfik nie przeszkadza, żeby wyrównywać rekordy. Okazuje się, że ujemne NAO po raz pierwszy nie wystarcza, żeby mieć mróz cały czas, bo bez tych gazów cieplarnianych tej zimy mielibyśmy ciężki mróz przez 2 miesiące bez przerwy. Bo byliśmy cały czas, byliśmy odcięci od ciepłego powietrza nad Atlantyku. A mimo wszystko, przynajmniej no, większość czasu było powyżej zera. W styczniu było kilka dni mrozu, ciężkiego, ale tylko kilka dni. W lutym było powiedzmy 2 tygodnie mrozu, ale to było wszystko tej zimy. A powinno być, przy takiej cyrkulacji powinno być cały czas.
To można zapytać, jaka będzie wiosna, jakie będzie lato?
To jest jak zwykle wróżenie. Ja patrzyłem w prognozy takie długoterminowe, które robią modele, że ma być cieplejszy niż przeciętny maj i czerwiec. Ja zwykle w takich sytuacjach mówię, że trzeba grubą, ciepłą kurtkę znaleźć, bo zwykle jest odwrotnie niż w tych prognozach. Ale w tym roku przy takich zawirowaniach, jakie mamy, to jest wszystko możliwe, łącznie z bardzo ciepłym już kwietniem. Po prostu co się zdarzyło jest, tej zimy było, co się nie w każdej zimie zdarza, tak zwane nagłe ocieplenie stratosfery, to oznacza właśnie załamanie cyrkulacji tej zachodniej w stratosferze, co zwykle po około 4-6 tygodniach schodzi na dół. To się zdarzyło w pierwszym tygodniu roku, więc 6 tygodni później to był właśnie ten nasz ostatni atak mrozu i to jest prawdopodobnie z tego powodu. Natomiast po tym się cyrkulacja na razie wróciła do bardzo silnej i mamy ciepło. Natomiast jeżeli coś takiego się zdarzyło, to mogło być reperkusje jeszcze w następnych miesiącach. A taka sama, bo to nazywamy na dole blokadą. Blokadą w tym sensie, że niże nie przychodzą z zachodu i nie przychodzi zimą ciepłe powietrze. Natomiast od kwietnia blokada może mieć dokładnie odwrotne znaczenie. Od kwietnia kontynenty są cieplejsze od morza, więc blokada powoduje upały. Wcale bym się nie zdziwił. Nie mówię, że będą, ale przy takim zwariowanym roku mogą być już upały w kwietniu.
Ostatnio często żartujemy, że w kwietniu to można lepić nie bałwana, ale zająca.
Znaczy czasami tak było, że Wielkanoc była zimniejsza od Bożego Narodzenia, bo na Boże Narodzenie jeszcze Atlantyki jest ciepły, jeszcze nam przynosi ciepło, a na Wielkanoc, szczególnie wczesną Wielkanoc w marcu, to niekoniecznie. Też trzeba zwrócić uwagę, że bardzo często zaraz po tej Wielkanocy przychodziło już plus 20 stopni. Ja podejrzewam, że w tym roku możemy mieć co najmniej tyle, jak nie więcej. Przewidywać lata to jest bardzo ciężko. Znaczy przewidywać lata na pół roku naprzód to tak naprawdę nikt nie potrafi. Ale ponieważ jest coraz cieplej i ponieważ fale upałów, które przychodziły w Europie prawie regularnie, na razie nas oszczędziły, no można podejrzewać, że będzie kiedyś rok na najbliższej przyszłości, kiedy duża fala upałów, taka naprawdę zabójcza fala upałów będzie w Polsce. Bo myśmy mieli szczęście. Jak było w 2003 roku na zachodzie Europy fala upałów, to właśnie było na zachód od nas. Jak była w 2010 w Rosji, to też była na wschód od nas, tylko trochę odczuliśmy ją. Może najbardziej odczuliśmy w 2012, jak była na południe od nas. Trochę odczuliśmy, jak była fala upałów, tak w cudzysłowie upałów, no bo to są upały skandynawskie w Szwecji. Ale była susza, nasi strażacy tam wtedy ratowali Szwedów. Natomiast jeszcze nie trafiła nas wprost. Jak nas trafi wprost, to może być tak właśnie jak w Rosji czy Francji, gdzie po prostu brakowało miejsca w kostnicach na zwłoki ludzi, którzy umarli przy braku klimatyzacji z powodu kłopotów z krążeniem. To jest coś, czego jeszcze w Polsce nie mieliśmy, a co raczej nie sądzę, żeby nam się udało wiecznie tego uniknąć. Po prostu dotąd mieliśmy szczęście, ale kiedyś nas też trafi.
A trochę pan straszy.
No straszę, no, bo to jest prawda. W tej chwili coraz większej ilości krajów maksimum zużycia energii nie jest już teraz zimą na ogrzewanie, tylko latem na ochładzanie. I myślę, że Polska jeszcze nie ma tyle klimatyzacji, ale też mamy tego coraz więcej, bo jest coraz cieplej. No i są powody. A dodatkowe skutki, jakie wszyscy odczuwamy, a nie zawsze kojarzymy, to jest susza. Ponieważ mogą być nawet większe opady niż historycznie dawniej, ale jeżeli jest cieplej, to jest też większe parowanie. Właściwie wszystkie kontynenty, w tym Europa, są coraz bardziej suche przez ostatnie 50 lat. To jest obserwowalne. Nawet w tej chwili patrzyłem wczoraj na indeksy suszy. W południowej Polsce jest całkiem dobrze. Znaczy to było na koniec stycznia. Nie wiem, jak ten luty zmieni to. Natomiast północna Polska i Pomorze, to jest ciągle gleba jest sucha. Więc jeżeli te śniegi lutowe nie pomogą, a nie wiem, czy było ich wystarczająco dużo mimo wszystko, to będziemy mieli na Pomorzu kolejny suchy rok i to jest już pewna norma.
Rzeczywiście, jak czegoś nie zrobimy, to zmierzamy do katastrofy?
Tak, bez wątpienia. To znaczy, nie jest to tak, że jak niektórzy moi koledzy mówią, że tam ludzkość wyginie. Nie wyginiemy, ale po prostu czasy będą cięższe. Znaczy, nasze dzieci będą miały życie cięższe niż myśmy mieli i to przez to, co myśmy nabroili. I to w Gdańsku jeszcze trzeba pamiętać o podnoszeniu się poziomu morza, który nas też w którymś momencie trafi. W którymś momencie zacznie się Dolne Miasto być zalewane, w którymś momencie zacznie być zalewany Park Regana, gdzie mamy 30% wody pobieramy stamtąd pitnej w Gdańsku. I to, no to zaczął być, że tak powiem, realne problemy dla miasta.
Czy tę tendencję rzeczywiście można zmienić?
Znaczy, no, dekarbonizacja jest takie słowo klucz, to znaczy mówiąc krótko, jak najszybciej przestać palić ropę, węgiel i gaz. To nie jest możliwe natychmiast, ale to raczej, jeżeli można zrobić szybciej, a nie później, to lepiej robić szybciej, bo im dłużej będziemy to robić, tym większą ilość dwutlenku węgla zostawimy po sobie w atmosferze, a to nie jest coś, co zniknie od razu. To jeszcze będzie grzało Ziemię przez setki, jeśli nie tysiące lat. Ciągle będą się topiły lądolody Antarktydy i Grenlandii, ciągle będzie się ogrzewało morze, ciągle się będzie podnosił poziom morza. To nie jest problem, który zniknie natychmiast, ale im szybciej przestaniemy, tym ten problem będzie mniejszy.
Bo tu pytanie brzmi, ile mamy czasu?
Tak naprawdę bardzo mało. To znaczy zależy, co chcemy osiągnąć. Nie? Prawdopodobnie to, co już wyemitowaliśmy, to wystarczy, żeby się przez kilka stuleci poziom morza podniósł o kilka metrów i będziemy musieli z tym walczyć. No ale na przykład 2 metry to jest lepiej niż 10, więc to jest ta różnica. 2 metry to obronimy Gdańsk, przy 10 to nie wiem.
Bo Unia Europejska chce osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku.
A Greta Thunberg mówi, że to jest za późno i zostawicie mojemu, znaczy Grety, nie mojemu, pokoleniu problem do rozwiązania. I ma rację, moim zdaniem ma rację. Tak naprawdę to 2050 to jest, no, wiem, że jest to trudne, ale to nie jest wystarczająco ambitny cel.
Pytanie, czy są inne możliwości?
Tu będziemy się musieli... Ja sam nie jestem zwolennikiem energii atomowej, nigdy nie byłem. Ja byłem na statku badawczym na środku Bałtyku, w samym środku tego snopu promieniotwórczego z Czarnobyla, więc, że tak powiem, mogę powiedzieć, że sam doznałem skutków tego, ale z drugiej strony prawdopodobnie bez energii jądrowej na dłuższą metę nie damy rady, bo wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci, a jak nie chcemy palić ropy, węgla, gazu, to jednak skądś musimy prąd brać. To jest całkowicie nieemisyjne, w sensie gazów cieplarnianych. To może być emisyjne w sensie radioaktywności, jak źle pójdzie, więc to też jest niebezpieczne. Już każda technologia ma wady. No, wiatraki hałasują, zabijają ptaki. Nie ma, że tak powiem, produkcji energii bez pewnych kosztów. Nie? Natomiast produkcja dwutlenku węgla to w tej chwili jest coś, na co się nie możemy pozwolić, bo to poznam absolutnie zmienia naszą planetę.
W 2019 roku właśnie z powodów związanych z ekologią pierwszy europejski zespół Coldplay odwołał swoją trasę koncertową promującą nową płytę i tego zespołu posłuchamy dziś w audycji.
What kind of world do you want it to be?
ABC Unii.
S jak kolejne sankcje wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i zesłaniem go do kolonii karnej.
Mimo apeli m.in. współpracowników rosyjskiego opozycjonisty, restrykcje nie obejmą raczej oligarchów, ale będą to osoby odpowiedzialne za uwięzienie Nawalnego. Zielone światło dla nałożenia sankcji i rozpoczęcia prac nad czarną listą dali ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Decyzja zapadła bardzo szybko, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.
Osoby wpisane na czarną listę będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Wspólnota, nakładając sankcje na osoby uznane za winne bezprawnego uwięzienia Aleksieja Nawalnego, wykorzysta po raz pierwszy przepisy dotyczące restrykcji za łamanie praw człowieka. Nie obejmują jednak przypadków korupcji, a to oznacza, że oligarchów finansujących reżim Władimira Putina na czarnej liście po prostu nie będzie.
Polska wraz z krajami bałtyckimi już dawno wskazywała, że objęcie sankcjami oligarchów byłoby bardzo dotkliwe dla rosyjskiego prezydenta. Jednak wykorzystanie nowych, niedawno zatwierdzonych restrykcji za łamanie praw człowieka raczej to uniemożliwi. Nieoficjalnie mówi się, że sankcjami ma być objętych 9 osób, w tym szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny.
Politolodzy, którzy w państwowej prasie rosyjskiej komentują nowe sankcje, podkreślają, że nie dotkną one podmiotów gospodarczych. Zakres sankcji, których Unia Europejska może użyć wobec Rosji, został wyczerpany, pisze dziennik Izwiestia.
Natomiast rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że decyzja Brukseli o kolejnych sankcjach wobec Moskwy budzi rozczarowanie, a Unia kieruje się antyrosyjskimi stereotypami. Żądanie uwolnienia aresztowanego opozycjonista Aleksieja Nawalnego rosyjski resort określił jako absurdalne.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O święta narodowe we Francji Dominika Raszkiewicz zapytała Francuza Stefana Lefebvre.
We Francji mamy kilka dni, które są bardzo istotne dla Francuzów. Nie tylko to, że nie ma pracy tego dnia, ale też przede wszystkim dlatego, że to są dni symboliczne dla narodu francuskiego. 1 maja, wiadomo, tak jak większość krajów europejskich, ale mamy też 8 maja, który reprezentuje po prostu apel Charles de Gaulle podczas II wojny światowej. Był bardzo mocny dzień wtedy. Mamy 14 lipca nasze święta narodowe, więc to symbolizuje przejęcia Bastylii przez Saint-Culotte podczas rewolucji francuska w 1789. Wtedy to cały Francja świętuje. Są w każdym miasteczku i miast to, tak jak i duże metropolii, sztuczne ognia zorganizowane. Le bal populaire, to jest, że wszystkie wioski wychodzą na placu, są orkiestry zorganizowane, wszyscy tańczą i tak dalej. Jest akurat czas wakacji, to jest czas lato, więc to wszystko się odbywa na zewnątrz i to jest naprawdę bardzo, bardzo symboliczne u nas i każdy Francuz czeka na te święta. Później wiadomo, mamy wszystkie święta związane z religią katolicką, bardzo podobne do Polski, tak jak na przykład 1 listopada, oczywiście Bożego Narodzenia, Wielkanoc i tak dalej, ale to są bardziej standardowe. Ja bym powiedział, że święty narodowe po prostu jest 14 lipca, to jest po prostu dla Francuzów bardzo, bardzo ważny moment, naprawdę radosny, świąteczny, gdzie ludzie mają ochotę po prostu wychodzić do siebie, się przytulić, tańczyć razem, rozmawiać, być razem i się jednoczyć.
Czym żyje Europa?
Unia Europejska nie wróci do projektu umowy TTIP o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Taką deklarację złożyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomniała, że niedawno Bruksela zaproponowała powołanie Unijno-Amerykańskiej Rady Technologiczno-Handlowej. Umowę TTIP negocjowano od 2013 roku. Rozmowy zawiesił poprzedni prezydent USA Donald Trump. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie roamingu. Regulacje przedłużą o kolejnych 10 lat działania obowiązujących obecnie przepisów, które miały wygasnąć w przyszłym roku. Przepisy oprócz aktualnych ułatwień dodatkowo zagwarantują konsumentom prawo do takiej samej jakości i szybkości połączenia z siecią komórkową za granicą, jak w kraju, gdzie dostępne są równoważne sieci. Przepisy wymagają też zapewnienia lepszego dostępu do służb ratunkowych. Za niepoddanie się szczepieniom przeciwko koronawirusowi grozi utrata pracy. Dekret w tej sprawie opublikowało państwo watykańskie. W Watykanie szczepienia przeciwko koronawirusowi nie są obligatoryjne, ale z dokumentu wynika, że ci, którzy nie mogą się zaszczepić z powodu stanu zdrowia, mogą być przesunięci na inne, niższe stanowiska, zachowując to samo wynagrodzenie. Natomiast unikającym szczepień bez ważnych powodów grozi kara z rozwiązaniem umowy o pracę włącznie. Tymczasem ponad 1/3 Niemców nie chce zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, wynika z sondażu opublikowanego przez Fundację Bertelsmana. W Niemczech wykryto dotąd ponad 2 400 000 zakażeń i prawie 69 000 osób zmarło tam w związku z COVID-19. Grupa francuskich senatorów wystosowała do prezydenta Francji listowny apel z prośbą o ponowne otwarcie restauracji na czas lunchu. W liście zakwestionowano tłumaczenia rządu, jakoby właśnie w lokalach gastronomicznych dochodziło do największej liczby zakażeń koronawirusem. Słowacja wspominała dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerkę Martinę Kusznirową. Minęły 3 lata od ich zabójstwa. Zleceniodawcy morderstwa nie zostali do tej pory skazani. W związku ze zbrodnią oskarżono 4 osoby, w tym biznesmena uznawanego przez śledczych za zleceniodawcę zabójstwa. W ubiegłym roku został on uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Prokuratura złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego, jednak termin rozprawy nie jest jeszcze znany.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.